Kompakt.
I co, dobry kawałek, też tak myślę, że jednak Kovacs to jest artystka o wybitnych możliwościach w studiu, o człowieku też o wybitnych możliwościach.
Ale nie wokalnych.
Ale nie wokalnych. Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, doktor, politolog, autor książki o modelu transformacji Solidarności, Przekroczyć Nowoczesność.
Dzień dobry, witam państwa.
I jako autor książki teraz pan minister nam opowie albo
napisze kolejną książkę.
Albo nam zrecenzuje, jak przekroczyć nowoczesność w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej.
To zaczął pan z grubej rury.
Dlaczego?
Panie redaktorze.
Proste pytanie.
Proste
napisał
pytanie.
Pan grubą książkę, prawie 400 stron, z przypisami wnet więcej, z bibliografią. Pan wszystko już wie.
Nie wiem, ciągle się uczę. I praca ministra każdego dnia zaskakuje.
Tak, pan napisał w swoim wpisie na Facebooku. Kiedyś pan cytował kawałek książki Roberta Krasowskiego, pracy wiceministrów, czy w ogóle pracy polityków w rządzie, którzy w zasadzie nie mogą się opędzić od zadań bieżących, politycznych i nie starcza im w ogóle czasu na żadną twórczą robotę. Tak jest, czy tak nie jest?
Tak, nazwałem to nawet przekleństwem Krasowskiego. On opisał to dość szczegółowo. Podzielił dzień takiego wiceministra na spotkania, na podpisywanie papierów, spotkania z pracownikami ministerstwa, z otoczeniem zewnętrznym, z także partnerami politycznymi, że tak ładnie to powiem, z partii, która jest bezpośrednim zapleczem danego rządu. No i że rzeczywiście obsługiwanie wszystkich tych kontaktów i wszystkich tych interesariuszy, jak to się ładnie mówi, zabiera mniej więcej 120% czasu i potem pytania o to, gdzie naprawdę ma dany sektor państwa zmierzać, już na to brakuje czasu.
Na szczęście pan minister nie jest parlamentarzystą, nie ma partyjnych uwarunkowań, nie przychodzą, czy przychodzą działacze do pana.
Podziwiam rzeczywiście osoby, które są i posłami, i ministrami. Myślę, że to jest jeszcze trudniej do pogodzenia. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, jeżeli pyta mnie pan o to, czy starcza na to czasu, no to codziennie oczywiście walczę o to, żeby taki czas był. No i czasem się rzeczywiście udaje. No, chociażby wczoraj miałem dwugodzinną, bardzo długą rozmowę o strategii energetycznej dla Polski. To znaczy, wiemy, że jest dzisiaj w Unii Europejskiej tak zwany Nowy Zielony Ład. Wiemy, że w grudniu rząd powiedział, że Polska ze względu na swoje powiązania z energetyką górniczą powinna mieć inną ścieżkę dochodzenia do tak zwanej neutralności klimatycznej, czyli w skrócie chodzi o to, żeby po prostu emisji CO2 nie było.
Pytanie, czy tak naprawdę powiedział.
No właśnie, pytanie też, czy tak naprawdę powiedział. No i to była dwugodzinna rozmowa o tym, na liczbach, na wykresach, na bardzo szczegółowych danych, co zrobić, żeby rzeczywiście w tym kierunku podążać, bo to ja zupełnie patrzę na to inaczej niż opinia publiczna często przedstawia to na zasadzie taki Unia nam każe. A ja patrzę na to trochę w inny sposób, to znaczy widzę, jak bardzo dzisiaj ta energetyka oparta na węglu jest już po prostu nieopłacalna. Nieopłacalna dlatego, że polskie kopalnie... przepraszam.
Mamy energetykę i do niej może... Dobrze, do tej energetyki...
Nie, ale po prostu zapytał mnie pan o konkret, czy jest czas na strategiczne myślenie, no to mówię jest. Panu, że po dwóch godzinach
rozmowy.
Długiej rozmowy o tym, jak będzie zmieniała się też, bo to też dyskusja o tym, jak ma się zmieniać energetyka, to jest rozmowa o tym, jak się ma zmienić transport, jak się będzie zmieniał sposób życia i tak dalej, więc to jest tak naprawdę bardzo interdyscyplinarne i warto mieć tutaj...
Tylko, że siada, jest dwie godziny konstruktywne, przyjemnej, twórczej rozmowy, ale potem ta twórcza rozmowa się w jakiś akt prawny przekuje.
Tak, no rozmawiamy dokładnie o dokumencie, który ma być przyjęty przez rząd. Są dzisiaj, Komisja Europejska nas do tego zobligowała, żeby wydać strategię średnioterminową i długoterminową dotyczącą rozwoju polskiej energetyki. Tą średnioterminową jest odpowiedzialne Ministerstwo Klimatu, za tą długoterminową nasz resort, dlatego przygotowujemy dokument rządowy, który będzie dokumentem obowiązującym, czy tam pokazującym pewną strategię dla polskiego państwa. Także to nie jest sztuka dla sztuki, tylko jak najbardziej dokument.
To skoro pan minister sam wywołał albo wkopał się w temat energetyki, pamiętamy Beatę Szydło lat temu 4, co wy zamknęliście, my otworzymy, PiS szedł do władzy jako partia, która utrzyma industrialny charakter niektórych polskich regionów, w tym Śląska, charakter także związany z przemysłem wydobywczym, że kopalnie będą federować dalej jeszcze więcej, mija lat 4 i ta wizja chyba okazuje się nie do utrzymania.
I też chyba nie wiem, czy pan ją uczciwie przedstawia. To znaczy industrializacja tak, ale nie wiem, czy powrót do industrializacji z lat 70. XX wieku to było dokładnie to, co pani
premier Beata... Co wy zamknęliście, my otworzymy, no, stojąc przed kopalnią Brzeszcze, na litość boską. No jak miałem to zrozumieć? Mhm.
Ja interpretuję to w taki sposób, że rzeczywiście industrializacja, jakby nie można być gospodarki opartej tylko na usługach, natomiast pytanie jest zawsze, co się produkuje. Jeżeli dzisiaj ten przemysł energochłonny, tradycyjny, on ma coraz większy problem z konkurencyjnością, co też widać nie tylko w górnictwie, ale także w hutnictwie, to bardziej zastanawiałbym się nie jak dopłacać po raz kolejny do, nie wiem, zamykanego wielkiego pieca w Nowej Hucie w Krakowie, tylko jak wykorzystać teren po Hucie Sędzimira do tego, żeby przyciągnąć tam przemysł, tak, ale o trochę innym charakterze.
Wy na Placu Trzech Krzyży w Ministerstwie Rozwoju, czyli dawnym Ministerstwie Gospodarki trochę poszerzonym, już myślicie o tym, co po węglu. To już jest tak, że jest na węglu, na tym starym przemyśle, to już jest krzyżyk postawiony i idziemy dalej?
Nie, to chyba nie jest, znowu to, ja wiem, że tak najłatwiej się prowadzi rozmowy, żeby były lidy i bardzo mocne hasła. Ja raczej uważam, że jak popatrzymy na to, co jest dzisiaj, to widzimy, że polskie kopalnie mają coraz większy problem z efektywnością. Dopłacamy tak naprawdę do tej energetyki. Coraz więcej eksportujemy z Rosji.
To nie jest proste, bo pytanie jest proste, ale...
Więc tak naprawdę gospodarka oparta na węglu, bo to chciałbym, żeby wybrzmiało, coraz bardziej jest tak naprawdę gospodarką uzależnioną od eksportu tego surowca. Importu tego surowca.
Do Polski, ale to wymaga też odwagi politycznej. Pan może to powiedzieć. Nie wiem, czy każdy minister, będąc ważnym politykiem PiS-u, może to powiedzieć, że być może węgiel już jest pase, że to trzymanie węgla to jest utrzymywanie polskiej gospodarki na peryferiach.
Myślę, że jest mi dużo bliżej do tej tezy, że powinniśmy modernizować polską energetykę i że długofalowo utrzymywanie energetyki tylko w oparciu o węgiel nie będzie budowało konkurencyjności.
Z tych rozmów, które wy odbywacie w Ministerstwie Rozwoju, jaka wizja energetyki za lat 30 w roku 2050 się rysuje? Tak będzie.
Nie wiem, czy 2050, ja bardziej patrzę na to z perspektywy raczej strategii, która powinna być realizowana od dzisiaj, a nie myślenia w kategoriach, co będzie w 2046 roku, bo to też jest taki problem takiej strategii, że one są przez opinię publiczną traktowane jako niepoważne, no bo nikt nie wie, jak bardzo się ten świat będzie zmieniał. I tak jak powiedziałem, temat energetyczny nie jest tematem tylko technicznym, on jest także tematem związanym ze stylem życia. Z tym, czy ludzie będą chcieli mieszkać, czy będą chcieli jeździć transportem publicznym, czy samochodami, czy będą chcieli mieszkać na przedmieściach, czy raczej w centrum, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma bezpośredni wpływ na bilans. Natomiast więc trudno jest to po prostu w jednym raporcie zmierzyć i przewidzieć. Natomiast jeżeli mówimy o takich kierunkach, no to te kierunki chyba są dość jasne. To znaczy Ministerstwo Rozwoju jest tutaj ogromnym zwolennikiem na przykład fotowoltaiki. I widać, że w ostatnim czasie mamy ogromny boom, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, w gospodarstwach domowych i z tego się bardzo cieszymy.
Tylko pytanie, ile tej fotowoltaiki w naszej gospodarce zostaje, bo obawiam się, że to jest wszystko panele, które przyjeżdżają z Chin, są montowane i są jakby w ogóle obok naszego obiegu gospodarczego.
To teraz pan mówi jeszcze o dodatkowym zagadnieniu, jak przy okazji modernizacji energetyki, nie tylko mieć lepszą energię, w sensie tańszą, zieloną, czystą, ale też jak napędzać tutaj polski przemysł. I tutaj absolutnie też w tą stronę idą nasze analizy, że chcielibyśmy wspierać producentów polskich paneli fotowoltaicznych. Natomiast jeżeli chodzi o sam fakt dla gospodarstw, to jest dzisiaj paleta bardzo dobrze sprofilowanych narzędzi do tego, żeby właściwie biorąc kredyt na przykład w PKO Banku Polskim, spłata tego kredytu na panel fotowoltaiczny bilansuje się, jeżeli chodzi o oszczędności, jakie się dane gospodarstwo osiąga. Czyli tak naprawdę jest to w pewien sposób konkurencyjne. Kwestia jest tylko z dotarciem i z tą świadomością. To znaczy, żeby naprawdę osoby także o niskich zarobkach zrozumiały, że dzisiaj mogą nie palić węglem, który jest coraz droższy, tylko mogą zamontować u siebie panele fotowoltaiczne i szereg instrumentów, które dzisiaj proponuje im polskie państwo, daje im możliwość zrobienia tego właściwie długofalowo zarabiając na tym, a nie tracąc.
Też kończąc wątek energetyczny i transformacji energetycznej i węgiel wywołajmy, bo większość partii w Polsce mówi węgiel węgiel musi być w ogóle do zera wyeliminowany z naszego miksu energetycznego. Jedni mówią 35, inni mówią 40 rok. PiS mówiło, że węgiel zawsze ma powinien mieć jakąś część w miksie 20-30%. Jakie jest wasze stanowisko w Ministerstwie Rozwoju teraz?
Myślę, że to też jest wylewanie dziecka z kąpielą, ponieważ są technologie spalania węgla, takie, które nie są emisyjne dla klimatu, czyli na przykład tak zwane CCC, CSS, które, czyli te technologie spalania węgla nieemisyjne. One oczywiście są droższe i to jest bardziej pytanie, znaczy na ile to się będzie ekonomicznie opłacało. Nie ma sensu po prostu prowadzić tej dyskusji na zasadzie, 20% czy 30% w 2040 roku, bo to są po prostu dyskusje oderwane od realiów. Trzeba po prostu patrzeć, na ile docelowo te technologie bezemisyjnego spalania węgla, one się rzeczywiście będą opłacały. Jeżeli tak, to zachowamy 20% w miksie. Jeżeli nie, to sami przedsiębiorcy dojdą do wniosku, że należy od tego odejść.
Przejdźmy do takiego dokumentu, który kiedyś był modny, nazywał się Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który miał zaplanować rozwój naszego kraju na lata przyszłe, do roku 2030. Ktoś jeszcze pamięta w rządzie o tym dokumencie? Czy...
Na poziomie dyrektorów i praktyki administracyjnej jest to dokument, który właściwie nie ma dnia, żeby ktoś się na niego nie powoływał. Tak mówię z perspektywy praktyki. Znaczy, żyje w tym sensie, że naprawdę urzędnicy, którzy mają podejmować decyzje, patrzą na SOR jako na kierunki do podejmowania tych decyzji i w tym sensie on żyje. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, czy polityka wpływa na niego, oczywiście, że wpływa, no bo w momencie, kiedy na poziomie politycznym są podjęte decyzje dotyczące uruchomienia programu, nie wiem, 500+ na pierwsze dziecko, no to w naturalny sposób ogranicza się zasób finansowy do realizacji innych elementów, które są w SOR-ze. Więc w tym sensie zawsze polityka wobec długofalowych projektów, które bardziej wychodzą, powiedzmy, z merytokratycznej części administracji, zawsze są ze sobą w napięciu i nie wydaje mi się, żeby to było coś dziwnego i to musi być po prostu pewna korekta między dokumentem, który nie poszedł do kosza, bo cały czas obowiązuje, ale tak naprawdę musi być jego ewaluacja ze względu na warunki finansowe, jakie mamy.
16:22 minuty na zegarach. W studio Krzysztof Mazur, minister rozwoju, a te programy flagowe, tam było ileś tych programów, najpierw 268, potem prawie 300, no one się rozrastają. Ktoś to w ogóle kontroluje jeszcze, czy... Bo kiedyś to kontrolował Jerzy Kwieciński, który teraz został dzisiaj szefem PGNiG, ale chyba po jego odejściu z rządu to już nie wiem, czy ktoś w ogóle tam patrzy.
Nie, no chyba znowu pan przesadza. No, jest cały system monitorowania programów flagowych w KPRM-ie, natomiast one mają różną prędkość ze względu na to, że pewnie różna jest determinacja poszczególnych resortów do ich wdrażania. To, co ja widzę jako pozytywny element, no to są na przykład z mojej perspektywy sieć Łukasiewicz. Tutaj dokonała się bardzo poważna modernizacja instytutów badawczych. Kiedyś one były rozproszone pod wieloma resortami, nie było wiadomo, czym one się zajmują. Niektórzy mówili, że to jest przechowalnia kadr, które nie poradziły sobie w uczelnianym reżimie. Dzisiaj one zostały w dużej mierze scalone w jedną sieć. Sieć, która ma 4 priorytety. To jest bardzo ciekawe, że jakby z tego rozproszenia działający właściwie Łukasiewicz od kwietnia bodajże 2019 roku był w stanie przeprowadzić modernizację, przeprowadzić refleksję na temat tych 4 priorytetów. To jest zdrowie, to są właśnie kwestie związane z transportem, to są kwestie związane z energetyką i ekologią i z cyfryzacją. I to są 4 obszary, w których Łukasiewicz dzisiaj będzie, ma swoje jakby konkretne cele do osiągnięcia w perspektywie 2-3 lat.
Ten program flagowy działa, na przykład program flagowy pojawiłem pierwszy lepszy z brzegu, program Batory. Leży i kwiczy. Program Lux Torpeda też nie widziałem jakiegoś wielkiego zaawansowania.
Nie, przepraszam, jeżeli chodzi o Lux, bo w przypadku Batorego to jest pod ministerstwem...
Tak, ja wiem, zupełnie. Silosa właśnie, ja rozumiem. Nie, no kolega. W sensie,
ja nie wiem, jaki jest jego postęp, ponieważ to nie ja, to trzeba kolega. Byłoby zapytać odpowiedniego ministra z tego resortu. Natomiast jeżeli chodzi o Lux Torpeda, tu jest ciekawy wątek w ogóle Hyperloop. Tak, znaczy jest modna technologia dyskutowana na całym świecie, na ile rzeczywiście jesteśmy w stanie także w Polsce zbudować kolej próżniową, która byłaby w stanie, której jesteśmy w stanie podróżować 600 km na godzinę. My jako Ministerstwo Rozwoju podchodzimy do pewnych rzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, trochę patrząc na fakty. No i jeżeli chodzi o Hyperloop, chcieliśmy to zweryfikować konkretną analizą dotyczącą takiego połączenia między Warszawą i Krakowem. No i okazuje się, że kwestie ułożenia geograficznego mają na to ogromny wpływ. To znaczy, jeżeli sobie możemy wyobrazić taki tunel, po którym taka próżniowa kolej ma jechać, no to on musi być na tej samej wysokości. I w momencie, kiedy mamy nizinę małopolską, to nie ma problemu. Natomiast w momencie, kiedy im bliżej Warszawy, tym pojawiają się pagórki. No i tutaj pojawiają się gigantyczne koszty związane z tym, że albo trzeba postawić, albo zrobić tunel, albo postawić pewnego rodzaju, nie wiem, wiadukty, czy takie coś, co podniesie ten tunel na tych nizinnych terenach. I nagle się okazuje, że z fajnie brzmiącego pomysłu, bo Tesla, bo Elon Musk na pustyni w Kalifornii to zrobił, w polskich realiach, akurat jeżeli chodzi na przykład Warszawę i Kraków, to jest bardzo mało opłacalne.
A dużo jest takich genialnych pomysłów w planie Morawieckiego? Dużo tych programów flagowych to takie pomysły, które wzięły się trochę z sufitu?
Ale panie redaktorze, my uczymy się pewnych rzeczy trochę w biegu, to znaczy może pan teraz stawiać zarzut, że przyszedł wiceminister i powiedział, że z tych Hyperloop to wygląda, że może być trudno w Polsce. No ale chyba na tym też polega nasza praca.
Nie stawiam zarzutu stawiania, pana, tylko
stawiania pewnych celów autorów, i potem weryfikowania ich.
To nie jest do pana zarzut, tylko do autorów strategii, że wpisują do strategii program, który nawet nie sprawdzili, czy jest możliwy do realizacji. To chyba jest nie do końca poważne.
W każdej korporacji, jak pan zapyta menadżerów, to oni powiedzą, zjedz strategię na śniadanie, najważniejsza jest kultura. Kultura organizacyjna, która pozwala się dostosowywać do nowych warunków. I to jest oczywiste, że w także duże korporacje, które zawsze są stawiane nam, politykom, jako taki wzór do naśladowania, strategie mają charakter pewnych celów, ale one muszą być modyfikowane w zależności od danych warunków. I mi się wydaje, że to nie jest nic tak strasznego, co pan tutaj teraz przedstawia. Pytanie jest inne, to znaczy pytanie jest takie, czy na przykład CPK osiągnie tą masę i czy zostanie zrealizowany. Znaczy dla mnie, jeżeli Lux Torpeda okaże się, że z wyliczeń wyszło, że to nie był i Hyperloop nie jest do zrealizowania w Polsce, ale zrobimy CPK, to będzie sukces polskiego państwa.
To jeszcze wróćmy do tego przełamywania nowoczesności i do szukania własnych oryginalnych dróg rozwoju. Mamy dzisiejszy raport Banku Światowego, już go dzisiaj na początek audycji cytowałem. No i jest to przewidywanie, że my powoli, nasza dynamika wzrostu PKB będzie spowalniać w roku przyszłym już 3,5%, 3,6%, w roku 2021 3,3%, 2022 3,1%. Jest pomysł w Ministerstwie Rozwoju, jak przełamać to spadanie tempa rozwoju, żeby jednak doganiać cały czas Zachód w tym tempie 4% rocznie?
Doganiać? Nie. W te dane, które pan podaje, one są bardziej optymistyczne niż dla krajów zachodnich.
Doganiać, tylko co nieco wolniej, tak? Morawiecki mówił, że chciałby mieć taką gospodarkę, gdzie ona się nie rozwija 6% w roku, tylko stabilnie w długim okresie 4-4,5%. Cytat z Morawieckiego sprzed 2 lat.
Tak. Wobec spowolnienia gospodarki niemieckiej, które jest zakładane poważniejsze niż te nasze 3,5%, to wydaje mi się, że i tak jakby utrzymanie tego tempa jest nadganianiem Zachodu, w tym sensie, że po prostu to spowolnienie będzie mniejsze. Natomiast jeżeli pyta pan, co w takich warunkach można zrobić, no to w naturalny sposób albo ograniczać wydatki, w sensie, żeby polskim firmom było łatwiej i żeby ta konkurencyjność była większa. I tu wracamy do na przykład tematów energetycznych, na ile to jest sposób na to, żeby te wydatki były mniejsze. No a z drugiej strony jest kwestia jakiegoś popytu. No i popyt kształtuje się w tym, że uruchamia się kolejne projekty, które generują rozwój. No i rozumiem, że na przykład takim popytowym projektem, który też nasze ministerstwo dostało od kilku tygodni, jest Mieszkanie Plus. Znaczy rozwój mieszkalnictwa i programu rządowego mieszkalnictwa może generować rozwój tego popytu, tak żeby to spowolnienie było jak najmniejsze.
No, Mieszkanie Plus dzisiaj nie porozmawiamy, bo to zbyt duży temat, ale kiedyś był taki cytat, którym się posłużył premier Mateusz Morawiecki na tytuł książki, swoim pierwszym expose książki Marianny Mazzocato, Przedsiębiorcze państwo. Gdzie widać to przedsiębiorcze państwo? Gdzie pan doktor, pan wiceminister wskazałby nasze państwo przedsiębiorcze?
No w tych tematach, o których rozmawialiśmy wcześniej, chyba już trochę tych wątków było. To znaczy widzę je w strategii dotyczącej energetyki. Widzę je w Łukasiewiczu, widzę je w nowym prawie zamówień publicznych, które ma pozwolić wreszcie samorządom nie kierować się, na przykład samorządom, innym także instytucjom administracji państwowej, nie kierować się tylko najniższą ceną, ale brać pod uwagę także, czy coś, co jest oferowane w przetargu, to jest prototyp ciekawej firmy, która raczkuje, ale może mieć dzięki zamówieniom publicznym wdrożenie, no to jest jak najbardziej przedsiębiorcze państwo i takich elementów widzę więcej. Myślę też, że na czasy spowolnienia przedsiębiorcze państwo to jest też takie, które ułatwia firmom przechodzić trudne momenty, łącznie nawet z upadkiem. I tutaj też jednym z projektów, które planujemy na ten rok, jest tak zwana polityka drugiej szansy, czyli prawo, które ma ułatwiać przedsiębiorcom w momencie, kiedy w wyniku spowolnienia mają przejściowe lub trwałe problemy, do tego, żeby restrukturyzować się i wracać na rynek z jakimś nowym pomysłem. Także to są wszystko przedsiębiorcze pomysły.
Na koniec temat, który trochę zszedł z pierwszych stron gazet, a może być cały czas dla nas groźny, czyli Brexit. Czy pan minister jest pewien, że jesteśmy już gotowi, że będzie umowa i że my nie tak bardzo ucierpimy na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?
Wczoraj miałem okazję rozmawiać z panem ambasadorem Polski w Wielkiej Brytanii, Arkadem Rzegockim, i jego teza jest taka, że nigdy relacje między Polską i Wielką Brytanią nie były tak dobre. Właśnie dlatego też, że wewnętrzne problemy Wielkiej Brytanii związane na linii Londyn-Bruksela, one sprawiają, że dzisiaj Londyn będzie szukał bilateralnych kontaktów.
A gospodarczo?
I bilateralne kontakty z Polską są naprawdę, naprawdę dobre.
My mamy nadwyżkę eksportową z Wielką Brytanią. No, utracimy ją, utrzymamy.
Nie wiem. W sensie jakby nie mam tutaj wystarczających danych, żeby panu powiedzieć to z pewnością. Natomiast wiem, że te relacje skutkują zarówno wspólnymi komisjami. Wielka Brytania, Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie są te komisje międzyrządowe bardzo intensywne pomiędzy różnymi resortami. Także Ministerstwo Rozwoju, wtedy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, na przykład w zeszłym roku zorganizowało w Londynie takie targi, w których zaprezentowały oferty pracy dla emigrantów z Wielkiej Brytanii i one się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem. Planujemy w tym roku powtórzyć to, ale już nie tylko i wyłącznie z perspektywy Polaków, ale także emigrantów z Europy Środkowej, pokazując Warszawę jako miejsce, w którym można podjąć ciekawą pracę, i przeprowadzka z londyńskiego City do Warszawy nie musi być degradacją, tylko może być elementem awansu. To wszystko są nasze próby odpowiedzenia na zmieniającą się sytuację Wielkiej Brytanii i wykorzystanie Brexitu raczej do rozwoju gospodarczego, a nie do...
Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, teraz państwu deser zaserwuje, a deserem będzie obserwacja gospodarki globalnej z pierwszego piętra Ministerstwa Rozwoju. Jak wygląda ta globalna gospodarka? Kto z kim gra, kto z kim wojuje? Kto jest dobry, kto jest zły? Czy jest już wojna handlowa, czy jej nie ma?
Z moich spotkań na przykład z przedstawicielami Nowej Zelandii wynika, że rzeczywiście ta wojna handlowa między Chinami i Stanami Zjednoczonymi skutkuje kryzysem Międzynarodowej Organizacji Handlu, WTO. No i to WTO dzisiaj nie generuje, czy nie jest w stanie utrzymać pewnych zasad wymiany handlowej dla całego, powiedzmy, świata globalnego. Co oznacza, że takie kraje jak Nowa Zelandia szukają bilateralnych relacji, może nawet nie tyle z Polską, co z całą Unią Europejską, i podpisują je właśnie po to, że wobec kryzysu WTO mieć pewne zasady, które pozwolą utrzymać dalej wymianę handlową.
Ale na WTO się opierał cały handel światowy. Czy to jest erozja fundamentu czy architektury powojennej?
Można tak powiedzieć, i zresztą chyba prezes WTO powiedział to rok temu, że dzisiaj mamy największy kryzys globalnego ładu handlowego od 1947 roku. To są jego słowa, ja je tutaj tylko przywołuję. I wydaje mi się, że to widać, jak zmieniają się ta perspektywa, na przykład Unia Europejska w ostatnich latach, wychodząc naprzeciw właśnie temu kryzysowi, podpisuje takie bilateralne zasady współpracy handlowej z Japonią, z Ameryką Południową, którą przez 20 lat negocjowała, TTIP ze Stanami Zjednoczonymi, to też był element dyskusji w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę tworzymy pewien alternatywny dla WTO system, no i wszyscy chyba się zgadzają, że taka taki świat dużo mniej przejrzysty i dużo bardziej oparty na bilateralnych relacjach, na szczekę.
Tak, ale to jest w ogóle, ale to jest rewolucja. Że
to jest rewolucja, oczywiście. To jest
jakby powrót do wieku XIX, ba, nawet do wojen celnych wieku XIX.
Wojen celnych, no myślę, wydaje w ogóle, że kwestia protekcjonizmu handlowego to jest rzecz, którą widać nawet w samej Unii Europejskiej. Znaczy, jeden z moich departamentów zajmuje się tym, żeby wyłapywać, jak bardzo wspólny rynek jest już,
przestaje być wspólny
i w najbliższych miesiącach mamy nadzieję opublikować czarną księgę, która pokazuje na przykładach konkretnych polskich firm, jak zasady tego właśnie wspólnego rynku w ramach Unii Europejskiej są łamane. A to jest tylko problem samej Unii Europejskiej. Jeżeli popatrzymy sobie szerzej, o co pan mnie zapytał, no to widzimy, że tam już ten protekcjonizm będzie dużo poważniejszy. I mało tego, dzisiaj...
A to się skończy z Trumpem? Czy to jest proces w waszych założeniach, w waszych projekcjach przyszłości nieodwracalny?
W rozmowach, które mamy też z międzynarodowymi partnerami, raczej wszyscy szykują się na to, że on będzie miał charakter trwały, że nawet wraz ze zmianą prezydenta w Stanach Zjednoczonych on się utrzyma. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Wraz z tym tak zwanym nowym zielonym ładem w ramach Unii Europejskiej, który sprawi, że odchodząc od węgla, bo to nie jest tylko problem Polski, to też jest problem przecież Niemiec, Wielka Brytania się z nim mierzyła za czasów Thatcher, ale do dzisiaj jakby ma jakieś...
Wielka Brytania w 15 lat od gospodarki, od energetyki prawie w całości opartej na węglu przeszła do energetyki, gdzie węgla nie ma w ogóle. 15 lat.
Więc to są jakby rzeczy, którymi się mierzyły także inne kraje. I teraz, jeżeli gospodarka oparta na zielonej czy czystej energii jest droższa, to jest pytanie, czy nie wprowadzić dla produktów produkowanych na przykład w Chinach, które w ogóle nie respektują tych zasad, pewnego carbon tax, czy cła węglowego. I to też jest duża dyskusja, którą mamy dzisiaj w Komisji Europejskiej, która zupełnie zmieni zasady. Jeżeli będziemy mieli kupować z Chin produkty na przykład metalurgiczne, które łamiąc te zasady neutralności klimatycznej będą miały dodatkowe cła, to ich cena automatycznie wzrośnie, co też zmieni w ogóle całą dynamikę handlu międzynarodowego.
Powiedział Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, który jeszcze chwilę temu się dziwił, dlaczego mamy rozmawiać 18 minut, rozmawialiśmy 28. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Z Czarną Księgą zapraszam następnym razem.
Dobrze.